Zaczynamy.
Tak. To o takiej, pomyślałam sobie, że o takiej wakacyjnej strefie trochę będziemy gadać.
Trochę taka tak. Żółta. Tak, ja też sobie pomyślałam, jak wyszło nam jakoś z tych stref, kiedy, o której, to też sobie pomyślałam, że tak to się poukłada, że żółta strefa będzie w wakacje. W sierpniu.
Tak. A historia żółtej strefy to jest taka historia, że to jest taka trochę nadbudowana strefa do tych takich, które są opisane przez teorię poliwagalną, nie?
Tak, to znaczy w teorii poliwagalnej są strefy, ale nie są nazywane kolorami, tylko są nazywane dorsal, vagal, sympathetic, czyli tak. Od części układu nerwowego, które opiekują się tymi strefami. I Daniel Siegel w takiej swojej książce Mózg na tak użył takiej metafory, że nazwał te strefy kolorami czerwona, zielona i niebieska. Czerwona, zielona, niebieska.
Tak.
I jak zaczęłyśmy używać tego modelu i opowiadać o nim różnym ludziom, to pojawiła się taka propozycja,
taka refleksja w ogóle, hej, a gdzie w tym wszystkim taki stan?
Że strefy nie opisują wszystkich, no jakby strefy nie opisują pełnego spektrum ludzkich zachowań. Ja zresztą chcę powiedzieć, że te cztery, które teraz są, nie opisują pełnego spektrum.
Pewnie.
Że są różne case'y specjalne i specjalne sytuacje.
Tak.
I ten Justin Sinceri, którego jest taki podcast,
The Polyvagal Podcast, on się chyba nazywa.
Już się nie nazywa Stuck Not Broken?
Tak, znaczy tak się nazywa jego blog i tam można znaleźć podcast.
Że strefy nie opisują całego spektrum ludzkich zachowań i wszystkich opcji, jakie są dostępne, tylko tych opcji dostępnych jest więcej. Jest taki stan, który jakoś do tego rozmawiania o strefach brakowało go nam, żeby jakoś o tym...
Żeby jakoś
to było complete.
Mm-hmm.
I Siegel trochę pisze o żółtej strefie, ale nie używa określenia żółte strefy, tylko pisze o takim trybie podstawowym relaksu. Mm-hmm. W wypaleniu u Emilii Nagoski jest dużo o żółtej i też ona jest nazwana po angielsku default mode, czyli taki tryb podstawowy. Czyli właśnie taki tryb, kiedy nie ma mobilizacji i kiedy nie ma żadnej takiej, wiecie...
Jakiejś produktywności, nie? Jakiegoś celu, w jakim się coś...
No, trochę tak, że to jest taka strefa, w której bardziej się liczy proces niż cel.
Mm-hmm.
Bardziej się liczy to, co jest tu i teraz. Nie ma mobilizacji, w sensie nie ma żadnych zadań do wykonania, jakichś takich wyzwań do pokonania, tylko jest, no,
takie bycie.
Human being, tak. Bycie, odpoczynek, relaks, regeneracja, rozluźnienie.
Jakoś dla mnie to jest bardzo taka strefa też o zmysłach, nie? Że takie doświadczanie świata
zmysłami.
No.
Przyjemność.
Tak.
Jeszcze mi się kojarzy takie słowo, poczekaj, relaks, rozluźnienie,
regeneracja,
takie delektowanie się trochę.
Jakieś takie uważne bycie.
No tak, ale myślę sobie, że nie zawsze uważne, jakieś ładowanie baterii, wiesz, bo to trochę nie chciałabym, żeby to weszło w takie, że wiesz, takie misty ten. Myślę sobie, że czasem na plaży albo na spacerze też jest po prostu żółta strefa, w tym sensie, że jest nam dobrze, komfortowo i się nie dzieje nic żadnego trudnego bardzo.
Nie? No tak.
Także...
Czasami takie codzienne czynności mogą być z żółtej strefy jakoś dla mnie, nie?
Tak, nawet przyszło mi do głowy, że warto by było bardzo, żeby były, dlatego że z żółtej strefy potrzebujemy około 42% na dobę, czyli tak jak przeliczymy to na godzinę, to wychodzi około 10 godzin.
Mhm. Razem ze spaniem. Czyli jakoś tak 8 godzin na sen, tak żeby się zregenerować i 2 godziny, które nie muszą być jakoś w jednym bloku dziennie, nie?
Tak, tylko że to mogą być kawałkami.
Być... Mhm.
Ja mam wrażenie, że tak jak ilość snu, zapotrzebowanie na sen ilością snu się ludziom różni.
Tak, ja bym wszystko zużyła, słuchajcie, całe 10 na spanie.
No, także tak jak ilość snu się ludzie różnią, to ilością zapotrzebowania na żółtą strefę też się myślę, że się różnią.
Ja też odkrywam i tak jak czytałam o żółtej strefie, nie wiem, tak jak na Goskie piszą o odpoczywaniu, czyli o tym default mode, że on jest bardzo o takim kontakcie z tym, czego mi na ten moment potrzeba i o takim trochę płodozmianie, nie? Że jak dużo robię głową, to przełączam się na robienie, bycie bardziej, nie wiem, w jakimś takim wysiłku fizycznym.
Tak, ale tak jak łatwo jest mi wyobrazić sobie lekki wysiłek fizyczny w żółtej strefie.
Spacer jakiś.
Spacer na przykład. Łatwo jest, nawet mogę sobie wyobrazić, że ktoś w żółtej strefie myje naczynia.
Tak.
To trudno jest mi sobie wyobrazić lekki wysiłek intelektualny w żółtej strefie.
A jakieś czytanie książki? Oglądanie serialu?
Wiesz co, mam takie książki, które jak czytam, to jestem w żółtej strefie, ale nie nazwałabym ich wysiłkiem intelektualnym.
No tak.
Nie?
Ale że jakoś bardziej głową doświadczam
tego. Jak już głowa
tego...
zaczyna jakoś rozkminiać i zastanawiać się, to już mam wrażenie, że już wchodzi w ten tryb aktywności takiego, wiesz, i już jakiegoś, no nie wiem, właśnie rozwoju i czegoś takiego, wiesz, już się włącza.
No bo już jest jakieś
takie...
Jak się te takie poznawcze różne rzeczy włączają, to się to też włącza.
Tak, więc mówię, spacer tak, mycie naczyń nawet tak, chodzenie po mieszkaniu, nie wiem, słuchanie muzyki i wiesz, i odkładanie ciuchów na miejsce, jestem w stanie sobie wyobrazić w żółtej strefie. I czytanie książki takiej, która jest jakaś relaksująca kompletnie, oglądanie serialu, który się nie trzeba bardzo intelektualnie wysilać.
Taki, który na przykład trzeci raz oglądasz.
Na przykład, tak, to też jestem w stanie sobie wyobrazić w żółtej strefie. I w ogóle myślę, że to jest cenne, żeby jakoś sobie nazywać i śledzić te różne aktywności, które można w żółtej strefie wykonywać, bo czasem ja się spotykam z czymś takim, że trochę ludzie nie mają pomysłu, co mogliby robić. Czyli albo jest tak, że w ogóle nie mają pomysłu, albo jest tak, że te pomysły, które mają, są bardzo czasochłonne.
Jakieś takie wyśrubowane, nie?
No,
żeby
w sensie,
je zorganizować
na
też sobie.
Wyjadę,
tak.
I tam będę się relaksować.
No.
I no to powoduje, że ta żółta strefa przestaje być czymś, do czego możemy mieć regularnie, codziennie dostęp, bo potrzebujemy na to bardzo specjalnych, specyficznych warunków. I przestaje być ten element taki, że no ja jednak jakoś codziennie trochę tego mam. Chcę powiedzieć, że żółtą strefę można nadrobić trochę tak jak spanie.
Tak, można.
Nie? W sensie jak się ma mniej, to że potem więcej, ale też myślę, że że podobnie jak ze spaniem są granice tego nadrabiania i urywania sobie tego.
Tak, właśnie w wypaleniu jest tak, że albo ty sobie zorganizujesz to odpoczywanie, albo odpoczywanie sobie jakby się samo się sobie weźmie, nie?
Tak.
Że jakimś takim, no nie wiem, niemożnością ruszenia ręką, nogą i jakimś takim ociężałym ciałem, czy takim, wiecie, zmuszeniem nas do tego, żeby w końcu tak nie robić za dużo.
Tak, czasem chorobą.
No.
Nie? Bo to jest też takie jakieś, myślę sobie, ważne, jak rozmawialiśmy o tych czterech strefach i jakoś to, co mówimy, dla mnie no ma sens, żeby oglądać w kontekście tych czterech stref razem, nie każdą, tylko osobno. No to rzeczywiście jednym z bardzo ważnych elementów tego, dlaczego ludziom jest trudno być w strefie zielonej i trafiają do czerwonej albo do niebieskiej, jest to, że mają za mało strefy żółtej.
Tak.
Czyli że ta żółta strefa ładuje nam akumulatory, też trochę i dostarcza zasobów na to, żebyśmy mogli w tym stanie takiej bezpiecznej mobilizacji, wykonywania zadań i tak dalej funkcjonować.
Tak, żeby jakoś nasz organizm był w stanie dłużej czuć się bezpiecznie, nie? Nie od razu przychodzić w jakiś taki tryb i interpretowanie różnych rzeczy, że się dzieją jakoś przeciwko nam.
Tak, trochę żebyśmy mieli jakoś, jakoś mamy takie wyobrażenie, że to tak fajnie byłoby właściwie całą dobę tak w zielonej i tak właśnie efektywnie działać. Natomiast jakoś potrzeby naszego organizmu są takie, że potrzebuje być w tej strefie żółtej.
Tak, po prostu się poregenerować, porobić nic. Ale no w zasadzie to jest śmieszne, bo to wcale tak nie jest, że to się nic nie dzieje wtedy w naszym organizmie, nie? Jak my się regenerujemy.
Mi się to bardzo też kojarzy z takim kawałkiem, że jak jest wdech, to potem jest wydech.
Mhm.
Nie? Czyli trochę tak jak jest zielona, to potem jest potrzebne żółte, żeby się zregenerować. No. I że potrzebujemy tego ruchu i tego takiego
w jedną i w drugą
balansowania w jedną i drugą stronę, że bycie tylko robienie samych wdechów nie jest możliwe. Nawet gdyby nam się wydawało, że to jest jakieś bardziej produktywne i że to bardziej
to jest to lepsze.
Tak, posłuży, to robienie samych wdechów, życie za pomocą robienia samych wdechów nie jest możliwe.
Nie będzie.
I podobnie, jakiś podobny obraz taki, który mi przychodzi do głowy, to jest taki obraz pór roku i tego, że one też następują po sobie i to nie jest tak, że nie wiem, lato czy jesień są bardziej produktywne od zimy, tylko powiedziałabym, że to jest ten moment, kiedy ten efekt najbardziej widać.
Tak. I każda z tych pór roku jest od czegoś innego, nie? I tak. Bez każdej nie byłoby możliwe to, żeby było widać te efekty, nie? Które tak jakoś najbardziej są cenione, nie wiem.
Przynajmniej w naszym klimacie.
Tak, przynajmniej w naszym klimacie. No i w tych innych klimatach też są okresy, kiedy coś po prostu nie owocuje. I
jakoś to, co mówimy teraz, wiąże się z takim tematem, że żyjemy w kulturze produktywności i bardzo często jakoś jest nadawane takie znaczenie tym dwóm opcjom, tak? Jakbyśmy nie rozmawiali dalej o tam czerwonej, niebieskiej walce, ucieczce, zamrożeniu, tylko o tych dwóch stanach. Relaksie i aktywności. To bardzo w naszej kulturze produktywności jest taki pomysł mocny, że ta ta produktywność jest lepsza od tego czasu nieproduktywności. Mm-hmm. Nie? I że właściwie właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby być jak najwięcej w zielonej, jak najmniej w żółtej. I dla mnie rozmawianie o tych strefach jest właśnie też takim zobaczeniem, że jakoś oba te stany są ważne i potrzebne i jeden daje jeden jest takim budowaniem bazy pod drugi.
Mm-hmm.
Nie? Czyli jakby nie widzenia ich jako konkurencję, że ja tutaj, że żółta strefa mi zabiera czas na strefę zieloną, mm-hmm. tylko że żółta strefa mi umożliwia
zieloną. No.
Tak, mi też niedawno jakoś przyszło do głowy coś takiego, że my jakby frustrujemy tym, że nasze ciało potrzebuje się regenerować i ładować, odpoczywać, mm-hmm. nie? To tak. Trochę tak jakbyśmy się frustrowali, że telefon czy komputer potrzebuje baterii. I mieli taki pomysł, że ja jakoś wymuszę siłą woli na tym komputerze, że on bez tej baterii dłużej pociągnie.
Ale bardzo mamy dużo wyrozumiałości dla tych różnych sprzętów, a w ogóle dla tego kawałka nie naszego życia, żeby to sobie ładować te akumulatory, to już nie.
Wydaje mi się, że to trochę jest związane z tym, że tą baterią rozładowaną jest trudno dyskutować.
No tak.
Bo ona się wyłącza po prostu. Ale chcę też powiedzieć, że pamiętam bardzo, jesteśmy teraz obie na procesie o ciele i pamiętam online i pamiętam bardzo z tego procesu online takie odkrycie, które się wiąże z tym, że jak człowiek dużo odpoczywa i dużo ma żółtej strefy, tyle ile potrzebuje
w danym okresie życia.
W danym okresie i jakby dużo jest tego czasu odpoczynku i regeneracji, to dzieje się jakiś taki proces, w którym różne aktywności, które są związane z mobilizacją i wyzwaniem, czyli te takie powiedziałabym z zielonej strefy, że trochę dzieje się to, co ty powiedziałaś wtedy, czyli że jak jestem wypoczęta w takim podstawowym wymiarze, to mogę odpoczywać przez zmienianie aktywności.
Tak, bo mam jakoś kontakt ze sobą i ze swoimi potrzebami i zauważam, że teraz to bym już chciała to, nie?
Czyli dzieje się coś takiego, że mogę usiąść do komputera, popracować, potem zmyć naczynia, odpocząć od komputera, potem pójść na zakupy, odpocząć od bo się poruszać, potem coś, nie wiem, się pouczyć i odpocząć od tak? Czyli, że właśnie zaczyna się dziać to, że ja, jak jestem wypoczęta i mam tej żółtej strefy tyle, co trzeba, to mogę tymi jakimiś aktywnościami nie tylko odpoczywać tak, że odpoczywać, że właśnie nic nie robić, tylko tak odpoczywać, że zmieniać te aktywności.
Nie jest takiego miejsca, ojej, to teraz powinnam odpocząć, bo tam mówili, że 42%, tylko bardziej być w kontakcie ze swoim ciałem, kiedy ono mi mówi, że pora na jakąś zmianę.
Tak, ale myślę sobie też, że wtedy jakby nie tylko chodzi mi o to, że powinnam odpocząć, tylko że jakby że ja dalej mam zasoby, ale na trochę inną rzecz.
Tak.
Że to nie jest tak, że nie mam zasobów wcale, już tylko plackiem mogę leżeć, tylko że mam zasoby, ale na
inną rzecz, która mnie trochę jakoś doładuje, albo która przez to, że jest inna od tego, co robiłam,
no właśnie, to
pozwoli mi się
zregenerować.
Pozwoli się temu obszarowi, który był używany, zregenerować, a temu drugiemu
zmęczyć.
Nie?
Tak,
nie?
Tak jak trochę idę na długi spacer i odpoczywam od, nie wiem, od wysiłku takiego myślowego.
Tak, od tego, że moje ciało jest w tej pozycji tylko jednej jakoś,
tak,
nie?
Tak, a no. potem wracam ze spaceru i odpoczywam od ruchu fizycznego i mogę znowu robić coś
myślowe jakoś,
tak.
A czasami właśnie od myślówy potrzebujemy sobie odpocząć, czasami od jakiegoś tematu i na przykład przyłączyć się na inny temat, nie? Że to jest... I rzeczywiście to, że jestem... ta zielona strefa i bycie w kontakcie z ciałem i z potrzebami, to mi pomaga zobaczyć, w którą stronę teraz ta moja motywacja idzie.
Czyli co najbardziej mogę robić takiego, żeby to mi właśnie wspierało mnie i służyło.
Tak.
Tak, to zobacz, wymaga takiej jakby zgody na to, że kiedy zaczynam na przykład czuć, że właśnie, no ja widzę to na przykład, że zaczynam czuć, że odpływam, albo że się już przestaję skupiać, to zostawiam to, co robię w tym momencie i zaczynam robić coś innego.
Mhm.
I to, no to nie jest tak, że ja tego, co zostawiłam, to nie robię w ogóle, bo czasem po pół godziny do tego wracam i to robię, ale rzeczywiście jak zaczynam odpływać, to dużo szybsze i efektywniejsze dla mnie jest zostawienie tego wtedy, kiedy zaczynam odpływać i zrobienie czego innego, niż takie zmuszanie się, żeby się skupić.
No.
To jest dla mnie jakoś zupełnie przeciwne do tego, co jesteśmy uczeni w, nie wiem, no w szkole na przykład.
Że trzeba wysiedzieć.
Że w szkole jesteśmy uczeni, że jak sobie założę, że się uczę 2 godziny, to mam się uczyć 2 godziny. Albo jak sobie założę, że coś jest do zrobienia, to mam zrobić do końca. Jest takie przekonanie, że najpierw robię robotę do końca, potem odpoczywam.
A potem odpoczywam. No. I potem ani nie jestem w stanie zrobić roboty do końca, ani odpocząć, bo już mam tyle napięcia i jakoś no, zaczyna się robić tak trudno, że potem trudno włączyć ten tryb odpoczywania, nie?
Tak. Bo tak, to... Także zdecydowanie... I też trochę jak sobie myślę o takim odpoczynku, relaksie typu sen. Powiedziałaś, że ty byś 10 godzin mogła
użyć. Ja śpię 10 godzin. No.
Mi się zdarza. Nie zawsze, ale zdarza mi się. Ale na pewno wiem, że jak się wyśpię, to jestem 30 razy bardziej efektywna. Więc jakby jeżeli wyspanie się do oporu takie, ile potrzebuję, daje mi to, że to, co mogłabym robić niewyspana w 3 godziny, zrobię w pół.
No, to się opyla.
To się opyla. Nie? No. W takim sensie, że jakoś myślę sobie, że bardzo żyjemy w kulturze, która uważa, że spanie się nie opyla. I że to jest strata czasu. I że ludzie, którzy śpią tyle, ile potrzebują, to jakoś są tacy, wiecie, rozlaźli i nie ogarniają swojego życia, więc jakoś ważne jest dla mnie to, żeby to odkręcać.
Tak.
W wypaleniu jest cały o śnie duży kawałek i o tym, żeby spać wtedy, kiedy się potrzebuje. Pamiętam też, że na konferencji Magda Komsta, nie?
Mówiła tak, też mówiła o śnie i że tam był taki fajny kawałek o tym, jak dużo bardziej wielu młodym ludziom przydałoby się taki czas na drzemkę i właśnie regenerację niż kolejne korepetycje.
Tak. Ja pamiętam też jak właśnie z podcastu Sióstr Nagowskich, że jak ktoś jakby ma dylemat czy spać, czy ćwiczyć, to że lepiej się wyspać. Nie? Czyli że właściwie każda rzecz, którą poza sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia, w których jakoś jest jeszcze inny priorytet, tak? I z jakimiś sytuacjami niebezpieczeństwa, to zawsze lepiej się wyspać.
Tak.
No. Nie wiem, jeszcze przepraszam, nie, robienie siku i chyba jak
takie fizjologiczne.
Jestem bardzo głodna, to nie jestem
w stanie zasnąć. Bo, ale wtedy zobacz, że i tak nie jesteś w stanie zasnąć.
Tak, że moje ciało mi mówi, tak. Nie, że nie mogę zasnąć. Tak.
Albo cię budzi w środku nocy.
Tak.
Żebyś się napiła albo poszła siku właśnie. Nie, że to są
budzi.
Te bazowe...
takie potrzeby fizyczne.
Tak.
I że te, jak te bazowe potrzeby fizyczne zaspokoimy, to wtedy dbanie o inne jakieś sfery naszego życia jest dużo bardziej nam dostępne, łatwiejsze i ja mam też takie wrażenie, że jest łatwiej wtedy rozpoznawać, nie? O co chodzi, co się dzieje.
No. myślę sobie, że z jednej strony, zobacz, trudne jest włączanie tego trybu odpocznij, jak jesteśmy uczeni, wiesz, wytrzymywać, odraczać,
starać się robić tak najlepiej, jak jesteśmy w stanie i best i w ogóle.
Tak. Nie? I że...
Tak.
Że myślę sobie, że fajnie by było też pogadać, co może nam pomóc, włączać ten stan odpoczynek.
To ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, żebyśmy na pewno powiedziały. O jednej rzeczy takiej, o jednej już trochę powiedziałyśmy, czyli o tym, że czasem ludzie nie wiedzą, co by mogli robić.
Dobra. Mhm. Czyli że brak pomysłów na to, co to by mogło być, ta regeneracja i ten odpoczynek.
Tak. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to różne przekonania.
No.
Tak? Czyli ludzie czasem mówią, że nawet mają czas i warunki na odpoczynek, ale są różne ich przekonania, które powodują, że albo... Jak próbują tak właśnie być w tej żółtej strefie, to się im włącza myśluwa o tym, że tracą czas, że tu tyle roboty, garnie zmyte.
Obiad nieugotowany.
No, ale też, też jakby, wiesz, to też dotyczy takich sytuacji, kiedy nie jest tak, że są to podstawowe rzeczy, jakby, które są nam potrzebne.
Że obiad ugotowany, garnie zmyte, a my i tak sobie myślimy, ojej, może mogłabym...
Coś robić
bardziej pożytecznego, bardziej sensownego.
Trochę to się też wiąże z tym, że w domu zawsze jest coś, co można zrobić. W pracy też ja mam tak, że jakbym chciała, to zawsze bym coś znalazła. Więc taki pomysł, że ja zrobię wszystko, co jest do zrobienia
i dopiero
będę odpoczywać jako nagrodę. To jest pomysł, który się kompletnie nie sprawdza.
No nie sprawdza się.
I że to nigdy by nie nastąpiło.
I wtedy następuje wypalenie.
Tak. Więc mój pomysł jest taki, że odpoczywanie jest potrzebą, a nie nagrodą.
Tak. Że jakby to nie jest dopiero wtedy, kiedy...
Nie, że to nie jest na końcu, jak już zrobię wszystko, to wtedy zasłużę na odpoczynek. Tylko, że odpoczynek jest na początku.
I żeby móc się o inne rzeczy zacząć jakoś dbać i nimi zajmować, to jest potrzebne.
To jest podstawa.
Tak.
Tak. Tak. I że to jest to na pierwszym miejscu, nie? No dobra. I to taki kawałek szukania przekonań, które nam robią tak, że nie jest nam łatwo odpocząć, bo mamy różne przekonania wokół tego, dlaczego odpoczywanie właśnie jest nie okej. No to jest duży, ciekawy kawałek. Ja ciekawa jestem, czy wy znacie jakieś przekonania, które wam utrudniają bycie w żółtej strefie. Na pewno napiszcie w komentarzach. Na pewno będziemy na webinarze o żółtej strefie za 2 tygodnie więcej o nich mówić.
Ciekawy koncept odpoczynku jako potrzeby.
Tak, to jest taka sama fizjologiczna, podstawowa potrzeba jak jedzenie, picie, tlen i tak dalej.
Tak.
Robiłyśmy kiedyś o dotyku lewa?
No nie. To no następny.
To we wrześniu
o dotyku.
To we wrześniu.
To mamy temat, zobaczcie.
Och, i to jest tak, że przekonania...
Na relaks mam, na relaks trzeba zasłużyć.
O właśnie, nie? No to... czyli to, że to jest jako nagroda.
Tak, że tak. To wisienka na torcie, nie? Bez pracy nie ma kołaczy.
Tak, pamiętam też takie kiedyś, taki był jakiś felieton w gazecie, że jakoś moja matka nigdy nie usiadła.
O Jezu, no.
Nie?
Mm-hmm.
Najpierw praca, potem przyjemność. Kolejne, nie? Z tego cyklu właśnie, że to jest nagroda. Odpoczywają leniwi.
Tak.
Jakoś ja bym powiedziała, że odpoczywają sprytni, nie? W takim sensie, że właśnie ponieważ to jest ładowanie baterii, to wydaje mi się to jednak przejawem jakiegoś sprytu i długo... Wiecie, dłuższoterminowego przewidywania, że ja wiem, że żeby coś zrobić, to potrzebuję na to zasobów. I zwłaszcza zobaczcie, że to takie, jakby powiedziałabym, naciąganie tych swoich możliwości, czyli takie robienie na siłę, próba na siłę bycia w zielonej strefie, kiedy potrzebujemy żółtej, tak naprawdę najgorzej się kończy, moim zdaniem, w takich zadaniach, które mają jakikolwiek czynnik, element intelektualny albo taki społeczny. Czyli ja swojej pracy, która polega na tym, że pracuję z innymi ludźmi i że się potrzebuję skupić i mieć jasną głowę i wymyślić coś jakiegoś składnego, nie jestem w stanie wykonywać bez odpowiedniej ilości żółtej strefy.
Tak, bo sama jesteś swoim narzędziem pracy, tak, które...
I moja głowa, i moja jasna głowa jest moim narzędziem pracy. Tak. Nie, że mogłabym na nieprzytomności, no nie wiem, posprzątać mieszkanie, albo mogłabym na nieprzytomności zrobić, no nie wiem, takie właśnie fizyczne roboty, mm-hmm, ale nie jestem na nieprzytomności w stanie, nie wiem, napisać tekstu.
No, nie? Pogadać z kimś,
wysilić
jakoś w taki
się tutaj,
sposób.
Tak, albo być uważna w kontakcie, tak, ze swoim klientem na to, co on, mm-hmm, do mnie mówi. No. Nie? Jak ja odpoczywam, robota leży, sama się przecież nie zrobi. Ja mam też takie dość, powiedziałabym, nie wiem jak to powiedzieć, grube przekonanie, które mi bardzo pomaga w takich sytuacjach, żeby zobaczyć, że robota może leżeć i się nic nie stanie. Mm-hmm. I to jest takie przekonanie, że roboty się nie da zabrać do grobu. Tak? W takim sensie, że my się tak spieszymy, żeby wszystko zrobić, a tak naprawdę to, no to nie jest tak, że my do jakiegoś mety, wiesz, lecimy, która gdzieś jest wyznaczona i że ja mam zdążyć do tej mety albo, mm-hmm, nie. Tylko mogę zrobić najlepiej, jak jestem w stanie na ten moment, to co w tym momencie robię. I tak naprawdę to no zawsze będzie mnóstwo rzeczy w moich życiu,
jeszcze,
których nie zrobię.
Tak, które są, które jeszcze
które
mogę.
Jeszcze. No i albo one się zdarzą, albo się nie
albo
zdarzą.
Albo się nie zdarzą. No. Nie?
Więc jakiś taki... Wiem, że jakoś znam takie dążenie do takiego, wiesz, do takiej zakończoności. Mm-hmm. Nie? Do takiego, że
coś
siadam i tak teraz to jest tak wszystko już...
Och, i teraz to ja dopiero mogę usiąść i
tak, i już teraz wszystko w moim
kawą
życiu, ale też w,
albo
tak symbolicznie.
Takiego, o tak, to jeszcze coś tam zrobię i wtedy to już wszystko będzie tak gładko.
Tak, już moje życie się gładko potoczy. Wszystkie, mm-hmm, problemy już się rozwiążą w moim życiu. Mm-hmm. Już te wszystkie trudne przeszkody...
Nie będą się pojawiać. Nie,
tak.
Znikną te, które były, a te kolejne w ogóle... Takim oświeconym ludziom, którzy już tak wszystko przepracowali, no to przecież się nie pojawią. No.
I teraz mi przyszło do głowy, że życie bardzo przypomina serial.
No.
Taki rodzaj serialu, który nas czasem doprowadza do czegoś, czego, mm-hmm, nie umiem nazwać. Taki rodzaj serialu, w którym, wiesz, masz ten koniec odcinka i ten, aha, niby happy end, a na końcu się pojawia taki malutki kawałeczek.
I ty już
takie
się możesz...
trzy minutki, które ci robią tak, że nie możesz wytrzymać, co będzie dalej.
Mm-hmm. No nie? Tak.
Więc jakoś mam wrażenie, że w życiu są te momenty tej ulgi, takie chwilowe, ale potem zaraz się pojawia ten element,
coś,
który sprawia, że znowu jest coś, nie?
Mm-hmm. Jest komentarz od Kasi. Myślę, że zmienia się jakość odpoczynku, jeśli towarzyszy nam zgoda na odpoczynek. Jeśli jesteśmy źli, że jesteśmy zmęczeni i na przykład idziemy się położyć, to i tak nie odpoczniemy. Lub nasz odpoczynek będzie gorszej jakości z powodu tej niezgody.
No. Tak, ja myślę, że to bardzo ważne, że to, co nam bardzo utrudnia odpoczynek, to jest źle czucie się z tym, że odpoczywamy.
Że odpoczywamy, tak. Takie jakby bycie przeciwko sobie, nie? Przeciwko
tak,
temu,
tak,
że...
Tak. Że jak nam się pojawia... Jakaś, nie wiem, ocena siebie, wstyd, mm, złość na siebie, nie? To bardzo nam utrudnia bycie w odpoczynku, bo sprawia, że nie jesteśmy w stanie tak do końca się rozluźnić. Także to, co Kasia piszesz, to jest jakoś mega ważne, mm-hmm, nie? Że ta zgoda na odpoczynek jest mega ważna. I też mam wrażenie, że jak rozmawiamy z ludźmi o odpoczynku, to bardzo się pojawia taki element takiej dobrowolności w tym.
Mhm.
Nie? Tak. Takiego kontekstu, że jakby, że jeżeli ja coś robię, co teoretycznie byłoby tym odpoczynkiem, mm-hmm, ale nie robię tego z własnej woli i dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że jakoś czuję, że muszę, powinnam.
Teraz taka moda.
Na odpoczywanie.
I że teraz wszyscy... No, myślę, że takim kawałkiem odpoczywania jest takie, wiesz, to takie dbanie o siebie,
mm-hmm,
które czasami... Co myślę, o Jezu, jeszcze to dbanie o siebie.
Tak, jakby, że jeszcze
że
kolejny
widzimy
obowiązek?
Tego, tak, jako czegoś, co właśnie ma nam służyć i co chcemy wybrać z tych różnych rzeczy, tylko takie, o matko, no i co to? I jeszcze ja mam teraz dbać o siebie w ogóle, nie? I właśnie jakoś robić różne rzeczy tylko dla siebie.
Mhm.
Nie?
Tak, że i trochę jakoś mam wrażenie, że jeżeli ktoś miałby się zmuszać do tego, żeby się zrelaksować w jakiś sposób, to lepiej
to
tego
nie
robić. To lepiej tego nie robić.
No.
Tak, lepiej porobić coś, co nam jakoś nie zrobi takiego czegoś w głowie. Chociaż myślę sobie, że jeżeli mamy tak, że właściwie wszystkie rzeczy, które są związane z odpoczynkiem i dbaniem o siebie, traktujemy jako obowiązek, to warto się przy tym zatrzymać i trochę popracować z tymi przekonaniami, nie?
Mm-hmm.
Bo może być tak, że nie robienie tych wszystkich rzeczy nie będzie możliwe, nie?
No. Jest prośba, żebyśmy się odniosły do tego powiedzenia, że na odpoczynek trzeba zasłużyć, że najpierw trzeba się napracować, aby móc się zrelaksować, jak to widzicie.
Dobra, to teraz jeszcze, ja bym jeszcze jedną książkę chciała mm-hmm. polecić. Książkę, która się nazywa Sapiens.
Harariego.
On bardzo fajnie tam pisze o tym, że duża część życia ludzi, którą przeżywają, dzieje się wyłącznie w ich głowach i jest pewnego rodzaju wirtualną
rzeczywistością.
To, że trzeba się napracować, żeby móc się zrelaksować, jest pewnym przekonaniem, pewną umową, którą jakby zawarli jacyś ludzie ze sobą w którymś momencie, jako ludzkość, i teraz jest tak trochę, że ja mogę wybierać, czy tą umowę
jakoś... Czy ta umowa dla mnie też jakoś działa i czy mi służy?
Czy ja to biorę, czy nie?
Mhm.
I myślę sobie, że to ważne, żeby tak, że można po prostu powiedzieć, że ja uważam inaczej. Że żadna z tych rzeczy nie jest, wiecie, że stwierdzenie typu na odpoczynek trzeba zasłużyć nie jest stwierdzeniem z tego samego poziomu, co ludzie potrzebują wody.
Mhm.
Nie? Albo, nie wiem, grawitacja działa.
Mhm.
Tylko jest stwierdzeniem z poziomu tylko i wyłącznie wirtualnej rzeczywistości.
Co wiele razy było powtórzone i dlatego stało się przez to jakąś taką, nie wiem, takim zbiorowym przekonaniem, nie? Ale wcale nie jest prawdą w takim sensie, że nie można tego zrobić, dopóki się nie zasłuży. I co to by znaczyło, że zasłużyć, nie? Czy to że się urodziłam...
Słowo zasłużyć właśnie jakoś też mam wrażenie.
No nie, że to, że się urodziłam i że taką mam fizjologię i że mam ciało i że ono się jakoś potrzebuje regeneracji, to jakoś dla mnie to już jest enough.
Żeby zasłużyłam.
No.
Przez sam fakt bycia zasłużyłam na odpoczynek.
No. A ten drugi kawałek, że najpierw trzeba się napracować, aby móc się zrelaksować, to jakbym na to popatrzyła z takiego bardziej punktu przemienności,
cykliczności
przemienności, to bym się bardziej mogła zgodzić, tylko to trzeba, to nie takie, że ktoś mi mówi, że tak trzeba, tylko że rzeczywiście obserwuję takie coś, że jak się zmęczę fizycznie, to potem łatwiej mi, nie wiem, się śpi, że jakby ruch też jest potrzebą, nie?
Tak,
więc
tak.
Jakby popatrzeć na to od tej strony, tylko ważne jest dla mnie to, kto to mówi. Czy to ktoś stoi nade mną i mi mówi, że słuchaj, najpierw zrobisz to, a potem zrobisz to, czy to jest taki kierunek bardziej do wewnątrz i ja się zastanawiam, do czego mnie teraz bardziej ciągnie. Czy teraz mnie bardziej ciągnie do tego, żeby w ruchu sobie pobyć i nie wiem, i może właśnie porobić jakiś kawałek roboty, który nie wiem, mogę coś obmyślić sobie ruszając się, nie? Bo czasami to mi bardzo po wymyślaniu różnych rzeczy, jak idę, gdzieś spaceruję.
Tak,
czy teraz siedzenie na tyłku i po prostu, nie wiem, robienie takich rzeczy może, które są do których muszę się skupić, nie wiem, wystawianie jakichś faktur, nie? I coś, co też wiem, że chcę zrobić, bo to ważny kawałek mojego życia, mojej pracy. No i potem jak to zrobię, to znowu mnie ciągnie do takiego czegoś, żeby się poruszać, żeby porobić
czyli
coś
znowu,
innego.
Żeby zmiana.
No, tylko właśnie skąd ta zmiana wypływa? Czy to jest tak, że ktoś mi powiedział, że no to teraz czas na tę zmianę, czy ja bardziej ze sobą siebie się pytam, sprawdzam ze sobą, czego mi teraz potrzeba. Czy bardziej odpoczynku takiego aktywnego, czy bardziej takiego odpoczynku w sensie przepięcia się na inną aktywność, która jest bardziej, nie wiem, tak z zewnątrz wygląda, jakby się nic nie działo.
Tak, chociaż jakoś ja sobie też myślę o tym, że mi czasami to, że ktoś mi coś zaproponuje, pomaga ze sobą sprawdzić.
Mhm. Nie? No tak, no
wtedy mówi, chodź na spacer i wtedy ja się zatrzymuję, robię taką pauzę i mogę sprawdzić, czy chcę iść na spacer, czy chcę robić to, co do tej pory, czy jeszcze co innego. Więc ja czasami sobie cenię to, że ktoś tam mnie, wiesz, zaproponuje coś.
No.
Nie?
I też sobie myślę, że czas to pieniądz jeszcze.
Tak, to jest, no jakoś ja się zgadzam, że czas to pieniądz, w tym sensie, że to jest najcenniejszy zasób, tylko jakoś znowu myślę sobie, że no, że właśnie ta produktywność, czyli że ten efekt mojej pracy właśnie nie wynika tylko z tej pracy, którą robię, kiedy to robię rękami, tylko wynika też z tej pracy, którą wykonałam trochę odpoczywając.
Mhm. Albo nie? Będąc w jakimś innym trybie niż tak. Ktoś by z zewnątrz nazwał, że ona teraz to nie pracuje, nie?
Nie. To trochę tak znowu, jak znowu mi przychodzi do głowy jakaś taka metafora, że no nie wiem, to trochę tak jak robimy ogórki kiszone.
No.
I byśmy powiedzieli, że kiszenie ogórków to polega na tym, że się wsadza ogórki do słoika, a potem się je wyjmuje. No i owszem, to jest ważny element tego procesu, ale kiszenie ogórków polega też głównie na tym, że one tam stoją.
Mm-hmm.
I że to nie jest strata czasu i wiecie, jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, jakaś taka...
Jakiś ekstras.
Ekstras, tylko to jest podstawowa kwestia i myślę, mm-hmm. że warto wiedzieć, że właśnie te momenty regeneracji dokładnie tak samo działają, czyli to, że nie widać tego efektu w danym teraz momencie, w tym właśnie, nie oznacza, że tam się nic ważnego w środku nie dzieje.
I w ogóle zbadano też pracę, jakąś taką częstotliwość pracy naszego mózgu w takim stanie spoczynku, nie? I to jest tylko różnica jakichś takich, nie wiem, 5%, że on jakoś o 5% mniej wykrywają.
Że tam się dalej bardzo dużo dzieje.
Bardzo dużo dzieje.
Jak ludzie śpią, też się bardzo dużo dzieje.
Mhm.
I to, że jak ludzie śpią, to co się dzieje, to trochę służy też takiemu robieniu porządku.
Mhm.
I takiemu jakby układaniu tego, co tam się wydarzyło w... jakoś taki sposób, który nam pomaga kolejnego dnia funkcjonować.
I potem to... korzystać z tego.
Tak, jak nie? Chcecie, to możecie obejrzeć Było sobie życie, to jest stary serial, ale jakoś mam wrażenie, że to, do czego jest nam sen potrzebny, jest tam bardzo sensownie pokazane.
Mm-hmm.
Nie? I że to nie jest właśnie...
I to, że to jest w ogóle, że się, nie wiem, wszystkie systemy wyłączają, tylko wtedy pracują trochę inne niż te, które... główny prym wiodą, kiedy jesteśmy obudzeni.
A pamiętasz ten, bo pamiętam jeszcze z tej książki o nastolatkach taką metaforę o bibliotece, która jest zamknięta i jest wtedy jakaś inwentaryzacja, pamiętasz to?
Mm-hmm.
Jest ta książka, która jest dla nastolatków o tym, co one, że co, jak z rodzicami sobie poradzić?
Tak. Mm-hmm, tak.
Tak?
Tak, no.
I ty mi opowiadałaś, że tam jest taka metafora, że właśnie sen to trochę jest tak jakby, wiecie, jak pracuje biblioteka, to czasami jest taki moment w bibliotece, kiedy ta biblioteka jest zamknięta dla wypożyczających i nie można tam do biblioteki przyjść, ale to nie znaczy, że tam się nie dzieje praca, tylko jest jakaś inwentaryzacja,
układanie, porządki. Jakoś układanie, wiecie, tych książek zgodnie z tym...
Jak one gdzie powinny być.
Tak, jakoś... Że tam jest masa takich utrzymaniowych rzeczy robione, nie?
Tak, i że bez tych utrzymaniowych rzeczy...
Nie pociągnie ten...
Ta część pracy, typu to wypożyczanie książek i tak dalej, nie jest możliwe.
Nie jest możliwe, albo jest dużo trudniejsze, no bo potem szukamy tych książek w zasadzie nie wiadomo po całej bibliotece latając, mm-hmm. nie? Zresztą różne systemy też, nie wiem, bankowy system, od którejś do którejś codziennie tam jest
serwis
i już, i nie wykonuję, nie wiem, nie da rady zrobić żadnych transakcji, nie?
No.
Może byśmy teraz pogadały, popytały was chwilkę. O te aktywności, jakie, nie? Jakby jakie macie pomysły na regenerację.
Ja sobie pomyślałam, że... taki czas jest, że też jakoś będziemy się pewnie...
Kończyć.
Tak?
No bo to już...
Tak, a jest jeszcze taka jedna rzecz, którą bardzo myślę, no że dobra. Jest ważne, żeby powiedzieć, mm-hmm. czyli że to, co nam czasem pomaga w odpoczynku i byciu w żółtej strefie, to jest napięcie.
Pomaga czy przeszkadza?
Przeszkadza,
no.
Że przeszkadza nam napięcie. To też pokazuje, że już jestem we mgle powoli.
Mm-hmm.
Czyli, że jak... Bo jeżeli znacie taki stan, że teoretycznie moglibyście odpocząć i się zregenerować... bo macie na to czas i warunki, ale wasza głowa i myśluwa wasza tak się kręci szybko, że trudno wam jest, że jesteście w takim, wiecie, mobilizacji, tak? Że, mm-hmm. że od relaksji żółta strefa jest trochę takim stanem
taki wydech.
A my jesteśmy na wdechu i trudno nam jest
ten wydech w ogóle.
Ten wydech zrobić. Mm-hmm. Czasem ludzie, dzieci wtedy biegają i latają i skaczą i wrzeszczą i mają taką wieczorną głupawkę, no. Mają tego napięcia dużo, żeby sobie odreagować, a dorośli, ponieważ gorzej rozpoznają te stany, to radzą sobie z tym w ten sposób czasem, że na przykład scrollują fejsa, mm-hmm. czyli robią trochę takie rzeczy, które jakoś właśnie
ani nie
przynoszą ani odpoczynku,
ani jakiegoś takiego, no nie wiem, no poznawczo też z tego się mało wtedy
czerpie, ani roboty zrobionej.
Ani roboty zrobionej, ani odpoczynku, tylko...
I z jednej strony to jakoś nie mam nic przeciwko temu stanowi, bo on czasami bardzo jest potrzebny i służy też różnym ważnym rzeczom. Trochę to takie znieczulenie się, które nam czasem jest
krótkoterminowo potrzebne.
Tak,
nie?
I pomaga nam potem przejść do innych rzeczy, ale myślę sobie, że jak wiemy, co się dzieje, czyli jak wiemy, że to, co się dzieje właśnie, to jest to, że to napięcie nam nie pomaga odpocząć, to możemy wybrać jakiś inny sposób, który nam pomoże rozładować napięcie. Czyli właśnie poruszać się, nie wiem, ja czasem robię sobie silent disco, czyli sobie włożę słuchawki, sobie poskaczę, potańczę. Czasem sobie napiszę do kogoś albo z kimś
bo
pogadam.
Bo to napięcie to jest tak, że jego jest dużo, ale jeszcze nie doszliśmy do tej górki, która by nam pomogła z niej zejść. Jakoś, przynajmniej ja tak obserwuję u siebie, że wiesz, jakoś jestem napięta, tu coś tak, wiesz, tak się trochę, nie wiem, szarpie ze sobą sama, nie wiem, jak to
nazwać. Ja czasem widzę, że to jest taki moment, kiedy ja nie bardzo...
Nie bardzo wiem, w co ręce mogę coś zrobić. Tak, nie bardzo wiem, w co ręce. Jakoś też nie mam pomysłu właśnie, że to jest taki moment, kiedy coś bym porobiła, ale w zasadzie nie wiem, co.
Ja też mam wrażenie, że to jest tak, że to wtedy znowu jest trudno złapać kontakt ze sobą, żeby poprawiać, co się dzieje. I ja wtedy na przykład robię tak, naprawdę, jak już mam dużo tego napięcia, to robię tak, biorę telefon, otwieram jedną aplikację, jakoś patrzę na jedną rzecz, której nie, włączam na kolejną aplikację, patrzę sekundę, dalej nie mogę, dalej przełączam. Nie, że to jest taki stan takiego...
Takie, że też szybko coś, trudno jakoś się skupić
trudno
na
się
tym,
zatrzymać
nie?
Zatrzymać, tak. Coś zaczynam robić, za chwilę zmieniam to na coś innego, nie?
Bo... przeczytałam trzy słowa, ale już coś, nie?
Tak, no, zdarza mi się taki mieć stan. Otwieram sobie książkę, przeczytam zdanie, zamykam tą książkę, zaglądam gdzieś tam inne, albo jakieś właśnie karty różne, nie? Tak jak w tym. I jak uda mi się to złapać, że to jest to... I
tutaj jest Ewa pisze zespół czynności zastępczych.
Tak, jak uda mi się fajna złapać, nazwa. Że to jest napięcie, to mogę wtedy się zatrzymać, i jakoś sprawdzić ze sobą, co mogę bardziej efektywnego zrobić z tym napięciem takiego, że rzeczywiście się nim zaopiekuję i rzeczywiście...
Ja to mogę to zrobić, jak mam, zanim to się wydarzy, jakby, że ja już to mam zaobserwowane i że mnie to nie karmi, nie pomaga mi się zregenerować, to lubię mieć takie dwie rzeczy inne, które mogę zrobić, nie? Że na przykład, że mogę pójść napić się herbaty albo mogę pójść, nie wiem, na krótki spacer, że jakieś dwie rzeczy, które no wiem, że mnie bardziej, właśnie, że mi otwierają ten dostęp do regeneracji, bo w tym danym momencie to mi jest w ogóle trudno wymyślić, co ja mogłabym innego robić, nie?
Tak. Pisze, że jak zmuszam się w takim stanie do pracy, to nie idzie albo robię dużo błędów.
Mm-hmm.
Tak, zdecydowanie bardzo trudno jest w tym stanie pracować. Mam wrażenie, że najbardziej chyba, jak już mam taki stan napięcia, jak teraz napisałam, to chyba ruch mi najbardziej pomaga. Czyli jednak rzeczywiście...
Tak, ruch, zdecydowanie.
Poruszanie się.
Zdecydowanie, no. Że to jest ten magic.
Zaczęłam się zastanawiać, czy jest coś jeszcze, co mi pomaga.
No.
Czasem mi pomaga jakieś takie myślenie i wiesz, takie ten, ale czasem mam tak tego napięcia, że na tym się nie jestem w stanie skupić.
No, tak. Mi kontakt z drugim człowiekiem też pomaga.
Też.
Albo z...
Tak, kontakt z drugim człowiekiem też. Jeśli siądę, to jest ryzyko... ze zwierzątem, tak.
Mm-hmm.
Jeśli siądę, to jest ryzyko, że skontaktuję się ze sobą, ze swoimi myślami, co gorsze z tym, co czuję, wtedy będę musiała się tym zająć, więc już lepiej zamiatać czystą podłogę, bo co to to, co we mnie może być przerażające. Tak, to prawda. Czasem napięcie służy nam do znieczulenia, nie? Czyli czasem to jest taki stan, w którym to, co robimy,
pozwala nam
nie... powala nie czuć czegoś trudnego. Mm-hmm. I rzeczywiście, jak tak, jeżeli ludzie, którzy tak mają, że jakby relaks powoduje u nich kontakt z różnymi trudnymi rzeczami, też rzeczywiście mają trudność ze zrelaksowaniem się.
Mm-hmm. I myślę, że to wtedy to już praca ze specjalistą, nie wsparcie.
Tak.
Od drugiej osoby, która jakoś no będzie,
tak,
będzie wiedziała, jak się nami zaopiekować.
Tak, ale też myślę, że to jakoś cenne, wiesz, jest dla mnie w ogóle ten moment, że my to zauważamy, że to się dzieje.
Tak, to jest w ogóle mega dużo, nie?
Tak, i też tak, dlatego chciałam powiedzieć, że przy jakoś moim subiektywnym przekonaniu, że mam dość dobry kontakt ze sobą i ze swoim ciałem i z tym, co się u mnie nie w ogóle, to też mi się takie sytuacje zdarzają, że trochę mi zajmuje czasu złapanie, że właśnie to robię, że tak skaczę, nie?
Myślę, że to każdy z nas ma.
Mm-hmm. Chcemy pokazać coś, chcę poświętować z wami. Zobaczcie,
czekaj, to ja mogę to pokazać.
Możemy pokazać. To jest nowy workbook Junior, nazywa się Junior, dlatego że Asia Taracha, która zrobiła workbooka, bardzo chciała mieć taki workbook, w którym są takie rzeczy, które sobie można porysować, pokolorować. Można sobie porysować, pokolorować razem z dziećmi. Można sobie tutaj pogadać o różnych konceptach, tak. Poćwiczyć różne rzeczy. Więc taki workbook Junior się teraz pojawił.
Napisane więcej na temat jakiegoś zagadnienia, a potem jest takie coś, co rzeczywiście można, nie wiem, właśnie pokolorować, jakoś obrobić i tak. To jest w ogóle pięknie tak zszyte. Jeszcze chcę wam pokazać, że to można sobie po prostu powyrywać te strony, tak to jest ekstra zrobione.
Tak. I jest piękna mapa stref, którą Ula Demczuk zrobiła.
Przepiękna.
Przepiękna, pokażę, bo...
Ona jest też...
Tak pokazuje do telefonu, a tak pokazuje do kompa.
No...
Można sobie też pomalować, pokolorować, więc to jest tak, bo wczoraj do mnie przyszła...
O, jest paczka. O odpoczynku i rozładowywaniu tak. napięcia.
Wczoraj do mnie przyszła paczka z tym...
workbookiem.
Z workbookiem, więc od wczoraj go mam.
No,
tak. Piękny. O Boże, bo teraz zaczynam ogarniać już fog, więc czy jest coś, na co chcemy zaprosić?
Tak, mamy w poniedziałek najbliższy kolejne webinarium z cyklu tego nowego wychowania seksualnego.
I będziemy rozmawiać o różnorodności w seksualności, czyli o tym, jak ludzie w kontakcie ze swoją płcią. Będziemy rozmawiać o różnorodności biologicznej.
Mm-hmm.
Będziemy rozmawiać o różnorodności w ekspresji, czyli w zachowaniu. Będziemy rozmawiać o różnorodności dotyczącej naszej tożsamości, tego, jak się określamy w takim koncepcie jak płeć. I będziemy rozmawiać o takiej różnorodności dotyczącej preferencji, czyli tego, z kim w jaki rodzaj kontaktu wchodzimy, z jakim rodzajem, nie wiem jak to powiedzieć, z jaką grupą ludzi,
tak.
Z jakim, czy jakie, jakoś właśnie, co wybieramy, nie? I jak kogoś ten temat interesuje i interesuje w kontekście dzieci i tego, jak dzieci wspierać i jak z dziećmi o różnych rzeczach rozmawiać.
Jak rozumieć czasami to, co się dieje u mojego dziecka.
Tak, bo myślę, że to
jest coś takiego nowego, coś, o czym się od niedawna rozmawia.
Tak, o czym się od niedawna rozmawia, jakimś, w czym jakoś odkrywamy bogactwo i tą różnorodność coraz bardziej. Że jakoś myślę sobie, że ciągle okazuje się, że ta różnorodność jest większa, niż nam się wydawało.
Tak.
I dzieci w ogóle żyją w świecie, w którym w ogóle są z tą różnorodnością jakoś bardziej dużo oswojone i dużo więcej tej różnorodności doświadczają jako czegoś, co jest po prostu częścią ich życia. Więc myślę sobie, że rodzice mierzą się czasem z tym, że to, co wśród dzieci jest jakąś taką zwykłą rzeczą, bardzo znormalizowaną i nie robi na nich za bardzo wrażenia, to dla rodziców jest jakieś takie nowe i zaskakujące. Mm-hmm. Więc myślę sobie, że to będzie fajny webinar i będziemy opowiadać właśnie o tej różnorodności. Tym bardziej, że no, że bardzo, bardzo myślę sobie bogactwo takie w tym,
i zasób,
w tym temacie. I zasób. No,
jak to.
Dobra.
Dziękujemy Wam bardzo i taka godzina, że już odpoczynek wzywa.
I dzięki.
I regeneracja. I dzięki.
Dzięki.
Do zobaczyska.